To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Po zeszłotygodniowym szaleństwie związanym z targami Gamescom 2016 i tą gorącą bardzo relacją, jaką nagrywaliśmy z Michałem Królem w Giermaszu, czas na odrobinę spokoju, chociaż tylko odrobinę, bo będą trzy recenzje gry, które no, wypadałoby już zrecenzować, by miały swoją premierę, co prawda dosłownie niedawno, no, ale już są na rynku i pewnie chcecie wiedzieć, co my tutaj w Giermaszu sądzimy, na przykład na temat przeogromnie reklamowanej, hype'owanej produkcji, która się nazywa No Man's Sky. No Man's Sky ograła Agata Hawryluk i o tym jeszcze w Giermaszu opowie. Ja także zasiadłem za sterami pewnego JRPG. Ja, czyli Andrzej Kutys, witam serdecznie. JRPG, smutne JRPG, które się nazywa I Am Setsuna. Nie ukrywam, że miałem spore oczekiwania związane z tym tytułem, bo tak było zapowiadane, że taki powiew świeżości, że naprawdę fajna gra i wciągająca i taka trochę nastrojowa, klimatyczna. Jaka jest moja ocena? Tego się dowiecie z tego Giermaszu. A na samym początku, i tu już od razu mogę powitać Radka Lisa, który jest naszym tradycyjnym technologicznym ekspertem w Giermaszu. Ten kącik technologiczny też będzie. Trochę cię potrzymam dzisiaj w studiu, nie ma lekko.
Okej, witam wszystkich.
A no bo to jest tak, że Radek jest na specjalnych prawach recenzenta, bo my w pocie czoła i w mozole piszemy te recenzje, żebyście mieli co poczytać. On sobie przychodzi na gotowe i tylko sobie pogada. No ale dobrze, skoro już tak się utarło, że jesteś naszym ekspertem giermaszowym od gier wyścigowych, no to już za chwilę opowiemy wam o najnowszym F1 od Codemasters, czyli firmy bardzo zasłużonej. Nie da się ukryć także, że Codemasters ostatnio rozbili bank w świetnym rajdowym Dirt Rally, którym się naprawdę tutaj zachwycaliśmy wspólnie w studiu, prawda, bo to też Radek ogrywał.
Tak.
Także cóż, bez Michała Króla, bo biedny zmęczył się Gamescomem i pojechał sobie gdzieś odpocząć na urlop, ale my jesteśmy po prostu nie do zdarcia. Czyli tak, teraz kończymy już z tym podkładem giermaszowym. Jadą szybkie maszyny i zaczynamy recenzję F1 w Giermaszu.
Giermasz. Recenzja.
Kolejna gra wyścigowa, samochody w Giermaszu, no a jak tak, to Radek Lis, czyli nasz stały recenzent tego typu pozycji, wyjątkowo nie piszemy, nie czytacie, tylko sobie rozmawiamy luźno. W kilka minut mamy nadzieję, że przekażesz najważniejsze uwagi, czy warto tę grę kupić, czy nie warto, oddaję głos. Jak to się w ogóle nazywa, żebyśmy mieli pełną nazwę?
Tak? No, F1 2016.
A, rozumiem, okej.
Okay. Kolejna odsłona F1, pełnej licencji, trzeba o tym nie zapominać.
Czyli wszystkie teamy.
Wszystkie teamy, wszyscy kierowcy i wszystkie tory. I to tory z tego sezonu się oczywiście pojawiły. Pojawił się tor w Baku, który w tym sezonie Formuły 1 zadebiutował.
Fajny?
Fajny. Znaczy, tak powiem ci, no, bardzo wąsko, bardzo kręto, fajne te takie miejsca przez przejazdu, przez to stare miasto, także w ogóle trzeba zaznaczyć to, że wszystkie tory w nowej odsłonie są oddane do tego stopnia, że nawet, słuchaj, zgadzają się kolory tarek na poszczególnych torach.
Ale to, wiesz co, większość gier wyścigowych się tym chwali, prawda, pieczołowicie oddanymi torami, ale niewątpliwie warto to odnotować. Domyślam się, że także bolidy ładnie wyglądają.
Tak, wszystko się zgadza dokładnie z oryginałem, wszystkie malowania, wszystko co się pojawiło w tym sezonie.
A czyli grafika, czyli tak podsumowując ten
No właśnie, grafika, słuchaj, bo w ogóle tak, Codemasters tą grą ostatnio Dirt Rally jakby zrobiło taki pewien zwrot, bo oni do tej pory robili te wyścigi bardzo fajne, ale one były takie
zręcznościowe.
Zbyt arkadowe właśnie, nie? Natomiast tutaj był od Dirt Rally zaczął się taki zwrot w stronę tych graczy, którzy naprawdę kochają jeździć na komputerowych sprzętach w swoje różne ulubione wyścigi.
Dodajmy, że testowaliśmy F1 2016 na kierownicy oczywiście.
Na kierownicy i na PC-cie, tak. Oczywiście bez żadnych wspomagaczy, także mogłem poczuć tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. No i tak jak w Dirt Rally był ten zwrot w stronę takiej, no, bardziej trudniejszej rozgrywki. Już
hardkorowej.
Tak, no, może nie hardkorowej, bo to jednak nie jest ani w jednej, ani w drugiej grze jeszcze taki sim racingowy totalny, totalnie odzorowany, odzorowana fizyka jazdy, ale jest zdecydowanie trudniej i raczej gracze arkadowi, to może, znaczy tak, ci, którzy oglądali F1, jak był w nim Kubica, a teraz już nie oglądają, to lepiej niech tej gry nie odpalają, bo to, co trzeba
No ale wiesz, można odpalić ze wszystkimi ułatwieniami, na padzie.
No ale to traci sens w ogóle, moim zdaniem.
No niektórzy tak jeżdżą, wiesz. Chociaż faktem jest, przyznajemy, my tutaj z Radkiem, bo ja też lubię pojeździć, mam też kierownicę w domu, nie da się ukryć, że my prezentujemy to hardkorowe podejście.
Tak, prawdziwa zabawa zaczyna się, kiedy masz tą satysfakcję, gdzie na najtrudniejszych ustawieniach, czyli zero asyst, po prostu wyciągasz coraz lepsze czasy i coraz lepiej ci to idzie. No i taka jest właśnie F1 2016, totalnie skierowana bardziej w stronę tych, którzy naprawdę lubią jeździć. Tak można tam ustawić, włączając wszystkie asysty, taki tryb, że da się nawet na padzie czy na klawiaturze w to jeździć, ale to nigdy nie będzie ten smak. Ale no to, co mnie przede wszystkim uderzyło, jak zasiadłem pierwszy raz, bo tak mówię, grafika jakaś taka znajoma. No i okazało się, że ten silnik jest faktycznie z zeszłego roku, czyli tam różnice graficzne są niewielkie. No wiadomo, trochę dopracowano, trochę kolory się zmieniły w grze, ale jest bardzo podobnie.
Natomiast, przepraszam, wejdę ci w słowo, też gracz, który lubi jeździć, to nie grafiką żyje. Jak do dzisiaj gram w Richard Burns Rally, które jest przedpotopowe i nie wygląda jakoś wybitnie,
no tak,
ale fizyka jazdy miażdży po prostu.
Pozycje, które się pojawiły ostatnio, Cars Project na przykład. Project Cars to na przykład one jakby podnoszą poprzeczkę, no i trzeba by za tym dążyć. Natomiast widać, że twórcy totalnie się nad tym tutaj nie skupili, chociaż jest dużo poprawek z cyklu, że na przykład w deszczu trochę zdjęto wody, żeby się lepiej jeździło. Takie drobiazgi, nie? Natomiast to, co przede wszystkim jest zauważalne, to, że fizyka jazdy jest inna i jest lepsza. Może nie jest już jeszcze idealna, taka jak w simracingowych tytułach, ale jest zdecydowanie lepsza. I pierwsze, co mi uderzyło, to takie odzwierciedlenie na force feedbacku wszystkiego, co się dzieje.
Że się trzęsie kierownica.
Tak, force feedback w kierownicy jest zdecydowanie lepiej obsługiwany w tej wersji. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek innej tak dobrze on jest zrobiony. Ale to, co jest największym smaczkiem tej gry, oprócz tego, że oczywiście się jeździ, to jest to, że dodano wszystko to, co fani Formuły 1, Formuły 1 kochają. Czyli nie chodzi, przede wszystkim chodzi o jeżdżenie, tory, samochody i tak dalej, ale dodano różne tryby, gdzie ci wariaci, którzy naprawdę śledzą strategię zmiany opon, kto jakie opony założy, na ile pit stopów się zdecydował pojechać, to wszystko sami sobie ustawiamy w wyścigu.
No i słyszałem też, że tryb fabularny się pojawił, jakiś taki, że od zera do bohatera.
To znaczy się, no są dwa tryby kariery. Jest kariera taka zwykła i kariera zawodowa. Dla tych, którzy to włączą pierwszy raz i się zastanawiają, jaka jest różnica, to w karierze zwykłej możemy sobie ustawić długości wyścigów, długości treningów, czy są, czy ich nie ma i tak dalej, natomiast w karierze zawodowej jedziemy wszystko na 100%.
Ale to wybieram sobie zawodnika z istniejącej stawki, czyli mogę, nie wiem, Lewisem Hamiltonem robię karierę, czy ty jako Radosław Lis?
Nie. W momencie, kiedy włączysz sobie karierę, to robisz sobie takiego swojego awatara. Wybierasz sobie swoją twarz, wybierasz sobie kask i jego malowanie, nawet można
zespół?
Sobie zmieniać.
Czy nie?
Wybierasz sobie zespół i jakby zasiadasz w tym zespole zamiast do drugiego prawdziwego kierowcy.
Aha.
I wybierasz sobie, kto jest twoim
ale jeżeli wybiorę sobie najgorszy, bo wiadomo, wybieram Merca, no Merce w tej chwili rządzą w stawce F1, czy tam Ferrari, czy Red Bull, a jeżeli wybiorę sobie najsłabszy zespół, to co, nie mam szans, czy...
Słuchaj, no właśnie tu jest wszystko tak pomyślane, że teamy też są podzielone na grupy. Te takie największe teamy, czyli Ferrari, Red Bull, Mercedes, to są teamy, które wymagają od ciebie w karierze jako kierowcy natychmiastowych zwycięstw. Jeżeli będziesz cienki, to po prostu wylatujesz. Następna półka jest obniżona, no i następna, ta najgorsza półka, na przykład tam jest, nie wiem, Manor, Renault, to tam zespół oczekuje od ciebie jakby progresji na dłuższym okresie czasu. Najfajniejsze jest to, że cały czas...
Mogą cię na przykład wziąć do lepszego teamu, tam z Manora na przykład, zaczniesz w Manorze?
No to jak skończysz sezon, tak?
Aha, rozumiem.
Natomiast właśnie wszystko jest odzwierciedlone tak jak naprawdę, czyli jeżeli na przykład... No uczysz się dopiero jeździć, to nie warto się pchać do Ferrari, no bo tam długo nie pojeździsz, tak? Zaraz cię wyrzucą. Natomiast jeśli ja zaczynałem od tych gorszych teamów, no bo to wiadomo, że trochę łatwiej jest, mniejsze wymagania przed tobą stawiają. I cały czas jest ta taka, oprócz podpisania kontraktu, oczywiście tych wszystkich grafik, które na początku występują, że hello, jesteś z nami, że wybraliśmy ciebie, oczekujemy od ciebie tego i tamtego, cały czas jest interakcja z zespołem. Czyli pracujesz nad rozwojem bolidu, pracujesz nad wynikami coraz lepiej, coraz bardziej się poprawiającymi, do tego stopnia, że, bo na przykład, wiesz, każdy Grand Prix składa się z kilku części, czyli są treningi,
kwalifikacje,
wyścig. tutaj w treningach masz pewne zadania do wykonania. To nie jest tak, że latasz te kółka po tym torze, żeby tylko go ogarnąć i wystartować w kwalifikacjach i zrobić dobry czas, ale na przykład w pierwszej części treningu zaprzyjaźniasz się z torem, czyli przelatujesz przez takie bramki, które się pojawiają na torze, w odpowiednim okresie czasu musisz je wszystkie zaliczać, to ci dodaje oczywiście pewne punkty. W drugim etapie treningu na przykład jeździsz po torze tak, żeby jak najmniej zużyć opony i sobie wybierasz, że na przykład trenujesz teraz na oponach super miękkich, no to masz na przykład, nie wiem, kilka okrążeń do wykonania na tych torach i cały czas jest badane, na ile się uślizgujesz, na ile dohamowujesz, czy za mocno, czy
nie blokujesz hamulców,
czy nie blokujesz kół, czy obraca tobą na torze. Wszystko to jest ważne, to ci daje taki pasek postępu, który tam sobie lata między czerwonym a fioletowym miejscem i 7 na przykład, czy 8 kółek zaliczasz sobie na takim taką jazdą i to cię tam jakby kwalifikuje dalej, za wszystko dostajesz punkty.
Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo tu już zaczynamy wchodzić w szczegóły i tak z tego, co...
Ale one są bardzo ważne właśnie.
Zacząłeś się totalnie rozkręcać, a ja słucham tego również jako fan gier komputerowych i powiem ci tak, ja to chcę.
Tak.
Ja to chcę.
Każdy, kto jeździ w ogóle formułą do tej pory, to będzie odnosił, czy ja mam takie wrażenie, że chyba lepiej zrobionej pod kątem wszystkich szczegółów gry o F1 na razie jeszcze nie było. I może nie jest to najlepsza fizyka jazdy, jaką bolidem na komputerze uprawiałem, bo w tych simracingowych tytułach też próbowałem i no, jest tam jeszcze trudniej po prostu. Tutaj jest troszkę łatwiej, także większość osób ma szansę się tym pobawić.
O ile macie kierownicę.
O ile macie kierownicę, bo tak jak mówię, pady moim zdaniem i klawiatury to się do tego nie za bardzo nadają. Jak się raz spróbuje na kierownicy, to się wie, dlaczego nie warto na tych klawiszach próbować, chociaż są oczywiście tacy, którzy będą próbowali. Natomiast siłą tej gry, oprócz właśnie całej fizyki i całkiem przyzwoitej oprawy graficznej, mimo że zeszłorocznej, jest przede wszystkim to, że masz wpływ na rozwój bolidu, bierzesz udział w treningach. Treningi nie są nudne, że tylko kręcisz te kółka. Cały czas masz coś do roboty, cały czas jest jakiś progres, za wszystkie rzeczy dostajesz punkty, które pozwalają ci inwestować w rozwijanie kolejnych części. Na przykład zarobiłeś ileś punktów i chcesz jakąś część rozwinąć, to wskazujesz, że ją chcesz rozwinąć, ale w tym wyścigu jeszcze jej nie masz rozwinięte. Oni ci mówią, że na przykład za 2 Grand Prix będzie nowe
taki
przednie skrzydło.
Taki mini RPG-owy aspekt, bym powiedział.
I powiem ci, że
reasumując,
fajna zabawa.
F1 2016 gorąco?
Gorąco polecam i mimo, że jest to Formuła 1, gdzie wszyscy mówią, że tylko jeżdżą w kółko, to tam nie ma nudy. Ci, którzy lubią ten sport, na pewno będą chcieli się w tą grę dłużej pobawić.
Dodajmy tak na koniec, że jeżeli jesteście fanem jeżdżenia, to można sobie kupić jedną grę, nie wiem, raz na pół roku.
No właśnie, bo wiesz co, jeszcze nie czuję takich, że ją tak dobrze przetestowałem.
I bez przerwy jeździć. Super. To teraz zmieniamy klimat, czas na kolejną recenzję. Tym razem wystrzelimy się w kosmos. No Man's Sky i Agata Hawryczuk.
Giermasz. Recenzja.
Nadeszła wiekopomna chwila, chciałoby się powiedzieć. Oto jest No Man's Sky. Po tak długim oczekiwaniu, że twórcy otrzymywali już pogróżki, i to z tych ostrych, kosmos stanął otworem w takiej formie, w jakiej jeszcze go nie widzieliśmy. No Man's Sky powinna mieć w podtytule słowo wow. Wow, ale otoczenie, wow, ale tym statkiem powietrznym się lata, wow, wchodzę w nadświetlną, wow, ale kosmiczne zwierzęta, wow, ale kosmos. Od pierwszej sekundy grania No Man's Sky robi niesamowite wrażenie. Znajdujemy się na jakiejś obcej planecie, na której jest bardzo zimno. Nasz statek kosmiczny, nawet przypominający trochę odrzutowiec, więc nazwijmy go samolotem, leży obok, najwyraźniej wymagając poważnych napraw. No dobra, i co dalej? Wielki świat otwarty z każdej strony. Czego szukać, co robić, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i po co? No Man's Sky nie spieszy się z odpowiedziami na te pytania, ale powoli prowadzi nas za rączkę. Trochę jak nieporadnego przedszkolaka, ale dobrze, że coś się dzieje. Jak już uda się otrząsnąć z pierwszych kilkudziesięciu okrzyków zachwytu, wow, co to nade mną właśnie przeleciało, wow, ale mam fajną spluwę i tak dalej, zaczynamy eksplorację i zbieranie materiałów, dzięki którym będziemy mogli odpalić naszą maszynę. Jest tylko taki mały szczegół. Bardzo szybko staniemy przed dylematem, czy kroczyć ścieżką niejakiego Atlasa, czy nie. A co to znaczy? Poczekamy, zobaczymy. Wielka przygoda, którą bez wątpienia jest No Man's Sky, staje otworem dość szybko i nie wymaga wielkiego wysiłku. A pierwszy lot w przestworza jest jak pierwszy rejs statkiem w Assassin's Creed Black Flag. Wow, ale płynnie, wow, ale prędkość, wow, ale widoki, wow. Co się stało, spytacie? Czy kiedykolwiek jakakolwiek gra zawiesiła wam konsolę? Czy spotkaliście się grając na PS4 z koszmarem użytkowników Windowsa zatruwającym wirtualne przygody w latach 90? Może miałam olbrzymiego farta, ale mi jeszcze nie trafiła się sytuacja, w której jakakolwiek gra na PlayStation 4 zaskoczyła mnie nagłym crashem. I to takim, z którego nie ma wyjścia poza restartem całego systemu. Do czasu No Man's Sky. Wow. Poważnie? Naprawdę? Czy Hello Games należy czytać jako Hello Games? Trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Są checkpointy. Nie ma jeszcze problemu. Idziemy dalej, oby już płynąć. Raz, dwa, trzy, cztery. Płynnie! Istotą No Man's Sky jest odkrywanie. Jak Magellan i Marco Polo na nieco lepszych statkach przemierzamy przestworza, lądując na różnych planetach i początkowo podążając do w sumie nie bardzo nam znanego, ani jeszcze niezbyt sensownego celu. Ten Atlas, ci kosmici. Dwaj z nich mają jakieś znaczenie. Nie będę wam zdradzać fabuły, bo a nuż widelec się wciągniecie, ale szczerze, szanse są niewielkie. Fabuła jest za słaba i ginie w tym bezmiarze galaktyk. Znacznie bardziej wciągające jest odkrywanie nowych planet, radzenie sobie na planetach z trującą czy radioaktywną atmosferą, walka z wrogimi kosmitami, ale też karmienie kosmicznych zwierzaków, ulepszanie ekwipunku, statku, technologii czy nawet handel. Ten wielki, zachwycający świat ma wiele do zaoferowania, ale do czasu i to nie tak odległego. Po tym jak już oswoimy się z zachwytem, bardzo szybko przychodzi powtarzalność i nuda. Taka, że czasem crash by w sumie się przydał, żeby wzbudzić jakieś emocje. Żartuję oczywiście, crasha są złe i brzydkie zawsze i wszędzie. Po krótkim czasie robimy w kółko to samo. Okazuje się, że te niby nowe planety są bardzo podobne do tych, które już dobrze znamy. Dobrze, że możemy chociaż sobie skrócić drogę latając od punktu A do B, a nie chodząc. Bo latanie to jest akurat ten element No Man's Sky, który zachwycam. Nie jest to żaden symulator i nie ma nic skomplikowanego w sterowaniu, ono zachwyca motoryką. Tym jak wychodzimy z atmosfery, zwiększamy prędkość w kosmosie, a potem lądujemy na innej planecie czy dokujemy na stacji kosmicznej. To jest jeden z najmocniejszych punktów tej gry, ale jeszcze nie tak mocny jak muzyka. Ścieżki dźwiękowe do gier to już od dawna bardzo wysoka półka w produkcjach muzycznych, ale to, co zrobili 65 Days of Static na No Man's Sky, to prawdziwe mistrzostwo. Anglicy zawsze nagrywali świetne płyty, ale to jest o dziwo być może jedna z najlepszych w ich całej dyskografii. I chociażby dla tego soundtracku polatam znowu jeszcze trochę. A, jeśli czekacie na multiplayera, na razie musiałabym go zmieszać z błotem, ale poczekajmy, może się doczekamy. Na twórców No Man's Sky wylano już tak dużo pomysłów za ten tryb grania i nie tylko, bo jest nawet strona z długą listą niespełnionych w faktycznej grze obietnic, że kto wie, może stworzą coś wartego wspomnienia. Na razie przyjmijmy, że ta gra jest tylko do przechodzenia w pojedynkę. No Man's Sky mogło być genialną, oryginalną, być może nawet z czasem kultową grą, gdyby nie to, że jej grywalność to równia pochyła. Zaczynanie od wysokiego C, od fajerwerków, od hitchcockowskiego trzęsienia ziemi to świetny pomysł, ale potem napięcie ma rosnąć, a w No Man's Sky ulatuje jak paliwo z odrzutowca, które potem tylko leży, taki marny i tylko pachnie i wygląda.
Otrzymasz magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Radka Lisa już słyszeliście w tym giermaszu, bardzo się nawiedzał F1 2016, najnowszą odsłoną wyścigowej serii od Codemasters. Gorąco polecamy ten tytuł fanom wyścigów, a i myślę, że nie fani, jeżeli po prostu chcielibyście wejść w świat gier wyścigowych, to jest dobry moment, też dobry moment na to, żeby na przykład sobie kierownicę kupić. A kierownica to jest osprzęt, czyli tym sposobem płynnie przechodzimy właśnie do sprzętów, osprzętów technologii IT, w których Radek tradycyjnie występuje jako nasz ekspert. No to lecimy.
No trochę mnie nie było, bo tam w tych giermaszach powypadały Gamescom, nasze technologiczne nowości, natomiast stwierdziłem, że do miesiąc czasu nie będę się
cofał. Lecimy z bieżącymi rzeczami.
Patrzmy, co się działo. To, co wypłynęło ostatnio z ciekawostek w sieci, to przede wszystkim nowy wygląd PlayStation 4. Nie wiem, czy widziałeś to zdjęcie.
Oczywiście, że widziałem, proszę cię. PlayStation Slim.
Ale słuchaj, właśnie jest dyskusja, czy to jest to Neo, czy to jest Slim i czy wyjdą dwie... Bo tak de facto nie mówiono, że będą dwie nowe konsole, nie? Chociaż jak pojawił się nowy Xbox...
Nie, no Neo to jest oficjalnie już, że będzie mocniejsze PlayStation 4,
ale
taki
upgrade.
Ale
jak wygląda, nikt nie wie jeszcze.
No bo to jeszcze nie pokazali, wierzy to z pompą zrobią. Teraz w połowie września zdaje się z konferencja Sony, ale chyba jeszcze na tej konferencji tego Neo nie pokażą. Chociaż...
7 września ma być coś pokazane.
Tak, no to właśnie, ale to chyba tego Slima, no nie ważne.
Ale śmiesznie wygląda, jak magnetowid taki stary.
Mniejsza wersja konsoli, zresztą Xbox niedawno pokazał swego Slima, też
musieli
mniejszy, ładniejszy. Tak. No to tradycja.
Też wyciekł taki film, który zaraz zniknął, także prawdopodobnie jest prawdziwy, bo Sony oczywiście tam się przyczepiło szybko do osoby, która to zamieściła i film został usunięty. Nowy pad. A nowy pad, z tego co zauważyłem, to jedyna różnica to to, że ma podświetlany ten touchpad.
Chyba coś tam jakoś ergonomicznie, minimalnie, ale...
Tak, a to tego nie widzę.
Ze zdjęcia nie stwierdzisz, tak.
Także to takie nowości, jeśli chodzi o Sony. Dawno nie wspominałem też o Tesli. Tesla, czyli
elektryczne samochody.
Elektryczny, tak. Przypomniał mi się też temat w związku z tym, że miałem okazję obejrzeć ostatnio taki dokument na temat tego, co Tesla, w ogóle skąd to się wzięło, dlaczego i co oni zamierzają. Oni chcą najpierw zrobić taki naprawdę fajny samochód, a potem mają chęć zrobić coś taniego, co będą mogli.
Czyli fajny, szybki, bardzo drogi też.
No i na razie grzebią w tych droższych i w tych fajniejszych. Bo kolejny sedan się pojawił. Ciekawostka jest taka, że ma nowe akumulatory i słuchaj, jak jesteś właścicielem poprzedniej Tesli, to możesz sobie zrobić update. Przyjeżdżasz do Tesli, mówisz: dzień dobry, chciałbym sobie zrobić nowy model Tesli, i oni ci te akumulatory wymieniają i w tym momencie...
Domyślam się, że są bardziej pojemne po prostu. Więcej na nich przejedziesz.
Tak, mają większy zysk energetyczny i słuchaj, 2,5 sekundy do setki teraz robi Tesla, słuchaj.
To jest niesamowite, mówiliśmy o tym wielokrotnie w kąciku technologicznym, że no bo tam nie ma takiego silnika spalinowego, głośnego, tylko to Tesla tak trochę bezgłośniej.
Jest
takie te 2,5 sekundy...
elektryczny, tak. Tak, tak. No i moment obrotowy jest od samego początku. Niepotrzebne jest wkręcenie silnika na obroty.
Tak, tylko...
Depczesz i jedziesz po prostu. Oni się chwalą, że teraz tylko dwa samochody mogą się z Teslą ścigać na zryw, tak zwany.
Czyli no bo później
Ferrari la Ferrari i Porsche 918 Spider. Inne przegrywają ponownie.
Nie na prędkości maksymalne, no bo to już później te wymienione samochody ten, ale na zryw to jak najbardziej.
Ale słuchaj, no jest progres i zwiększył się też zasięg do 542 km. Nowa Tesla to się nazywa Tesla SP100D i kosztuje $134,500 jak na razie.
Jak za darmo. A słyszałem, że jakiś problem w Chinach był z tą Teslą, że coś był jakiś błąd w tłumaczeniu komend i ta Tesla miała jechać sama, a coś tam się wykrzaczyło.
No to nie tylko to, bo były też dwa wypadki już stwierdzone z Teslą, jeśli chodzi o tego autopilota. Także
no właśnie o tym mówię, tak.
Tam się troszkę tłumaczą, ale tak wygląda, że też nie do końca była to totalnie wina samochodu, tylko akurat zbieg okoliczności był taki, że pewnych sytuacji no niestety się nie da przewidzieć na etapie projektowania i tutaj te sytuacje wystąpiły, ale o nich nie będziemy za długo gadać. Bo
a słyszałem jeszcze, że sklepy Apple to już się nie będą nazywać sklepy. tylko Apple się będą nazywać. Taki podobno okulnik, wiesz.
Może to zrobili jakiś patent na to też.
Nie wiem, oni na wszystko robią patenty. Ostatnio mówiliśmy
o drzewach i zrobili
w salonie i opatentowali, że drzewa jak mają w salonie.
No, na razie niech może oni się zajmą tym, że coraz więcej użytkowników iPhone'ów 6 i iPhone'ów 6 Plus, czyli tych poprzednich wersji, zgłasza się, że jest problem z wyświetlaczem, wyobraź sobie. Po pewnym czasie, czyli już nie jest jak telefon jest super nowy, tylko po pewnym czasie użytkowania okazuje się, że odklejają się gdzieś tam od płyty głównej jakieś moduły odpowiedzialne za ten dotykowy przycisk, który nas identyfikuje, a tam gdzieś po drodze jeszcze jest komunikacja z ekranem. I okazuje się, że jak masz takiego iPhone'a 6 i 6 Plus, to pojawia ci się jakiś czarny pasek u góry i ekran w ogóle przestaje reagować na dotyk. I to nie jeden klient, tylko wielu klientów to zgłosiło. Apple na razie milczy, nic nie mówi, o co chodzi.
Dzień jak
natomiast
codzień.
Są takie serwisy jak iFixit, którzy grzebią w tych telefonach, rozbierają je do ostatniej śrubki i oni powiedzieli, że to jest to i odpowiedzialne jest prawdopodobnie za to. Także Apple'owi szykuje się raczej problem z cyklu, no nie wiem, chyba będą przy takim uszkodzeniu musieli wymieniać wszystkie telefony, bo nie wyobrażam sobie, że jakimś prostym sposobem z tego problemu wyjdą.
Dodajmy, że najnowsza ich linia to jest nie 6, tylko 6S, tak. 6S Plus, 5S,
a we wrześniu...
nie, czy 6 SE, tak?
To nie, jest... 5, nie, to jest iPhone SE, tam nie
po
ma
prostu.
Cyferki, który wygląda jak piątka, także...
jest mniejszy, a czekamy na...
we wrześniu, zapraszam na początku, kolejna konferencja i ma się pojawić, no właśnie tutaj
to już
też jest...
właściwie.
No już, mówi się, że będzie iPhone 7, ale też mówi się, że będzie prawdopodobnie 6 SE. Takie będzie oznaczenie.
Zwariować można z tymi literkami i cyferkami.
Mieszają, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi.
No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo,
ale
że chodzi o pieniądze.
Ci, co się interesują, to wiedzą, o co chodzi. Wyszedł też, jak już jesteśmy przy smartfonach, wyszedł też oficjalnie już Android Nougat, czyli wyszedł z tej fazy wstępnej beta. I...
czyli system operacyjny do większości smartfonów.
No do większej ilości, bo smartfonów z Androidem jest na rynku więcej, bo są po prostu tańsze i jest więcej
nie
modeli.
Wszystkie.
I więcej firm,
no bo raczej te
robi.
Najnowsze wersje, czyli ten Nougat, to raczej na tych droższych modelach, wiesz.
Na razie na Nexusach. I to słuchaj, jak ktoś ma Nexusa 5 i Nexusa 7, czyli też tablety stare, to nie zainstaluje sobie. Od 5X w górę. Widocznie musi mieć dosyć spore wymagania, chyba jeśli chodzi o RAM przede wszystkim.
No
bo
to o tym mówię właśnie.
Wygląda na to, że nawet Sony, które też zamierza oczywiście wprowadzić ten system do swoich smartfonów, mówi, że Z3 się już nie załapie. Czyli nie tak stary telefon. Z3 Plus dopiero będzie miał nowego.
Ale to co,
Androida.
Jak pojedziemy, bo to teraz już też we wrześniu, targi IFA w Berlinie, czyli targi elektroniki użytkowe, na które zawsze jeździmy, żeby obejrzeć najnowsze modele smartfonów, tabletów, telewizorów itd. itp., to już zobaczymy tam ten Nougat, myślisz?
Tak, powinniśmy.
Ale gdzieś na jakichś topowych Samsungach, nie wiem, czy na tych Nexusach.
Tak, no bo słuchaj, no bo też na tych starszych modelach on już jako update wejdzie, także będzie można sobie ten system podnieść do tej najnowszej wersji.
No ale wiesz, trzeba mieć to nowy model z Androidem, nie
no,
jakiś tani...
Z3 Plus na przykład, jeśli chodzi o Sony i wyżej, nie? I na pewno te smartfony, które mają więcej RAMu, podejrzewam, że tu jest pies pogrzebany.
Minimum 4, tak?
Nie, myślę, że 3 wystarczy, ale no zobaczymy. Jeszcze nie chcę mówić, bo to takie gdybanie, tak? Nie znam konkretów, także wolę o nich się nie wypowiadać.
Rozumiem.
To, co jeszcze o smartfonach nowego przeczytałem, że, bo wielokrotnie wspominamy też, że nowe baterie się różnego typu projekty, jakieś tam opracowania naukowe, testy pojawiają, natomiast jest taka nowa technologia opracowana przez zespół MIT,
Massachusetts Institute of Technology.
Dokładnie. I oni wymyślili teraz taką nową baterię, która opiera się na wykorzystaniu ogniw litowych, a nie litowo-jonowych. Nie będę tutaj się może strzelał w szczegóły.
Tak.
Natomiast to, co nowe akumulatory mają zapewnić, to tak jakby podwojenie pojemności przy tych samych rozmiarach. I są też takie konkrety, że w listopadzie 2016 rozpocznie się już ich produkcja dla dronów. Potem w 2017 roku przyjdzie czas na smartfony i elektronikę taką użytkową. No i w 2018 roku już będą produkować te baterie jako ogniwa do samochodów elektrycznych. Także są konkrety, bo są już konkretne daty. Jest już jakby produkcja przygotowana, która nie lada miesiąc ruszy. No i wiesz, no z czym to się wiąże? No, dwa razy większa pojemność może nie oznaczać dwa razy dłuższej pracy, bo to też...
To jest, zależy, jak używasz smartfona, prawda?
Jakie on ma właśnie zapotrzebowanie na prąd. Natomiast albo będzie można te smartfony robić mniejsze, albo chudsze, tak? Albo będzie można właśnie wprowadzać dwa razy większe ogniwa, które będą pozwalały na pracę tych naprawdę prądożernych nowych procesorów, które się w urządzeniach pojawiają.
Także może się okazać, że nie będzie wielkiego przyrostu długości używania, bo na przykład jest procesor, który żre więcej prądu, więc to wyjdzie na zero,
właśnie,
nie?
No właśnie, no ale teraz te procesory, no ci co mają smartfony to wiedzą, że teraz przy tych najnowszych urządzeniach często się zdarza, że nawet na jeden dzień.
No jak intensywnie używasz typu internet, wiesz, portale społecznościowe, to zapomnij, że jeden dzień.
Dobrze, że coś w tym kierunku robią. Jeszcze takie nowości, które usłyszałem, że od 10 stycznia 2017 roku Google na wszystkich stronach, które nie pozbędą się takich irytujących, wyskakujących reklam, szczególnie jeśli chodzi o strony mobilne, gdzie na przykład wyskakuje reklama na całą stronę i nie możesz nic zrobić, tak?
Będą... Nie, bo to trzeba wcelować ten krzyżyk, żeby ją wyłączyć, a zazwyczaj nie wcelujesz i ci się otwiera.
Dokładnie. No
klasyka
to,
gatunku.
Słuchaj, Google, które pcha wszędzie swoje reklamy, okazało się, że jednak stanie po stronie użytkowników i będzie karać takie strony. A jak może Google ukarać? Może ukarać tak, że spadną te strony, jeśli chodzi o poziomowanie
w wyszukiwarce. To bardzo bolesna kara.
No właśnie, i bardzo skuteczna, podejrzewam. Także zamierzają używać to narzędzie przeciwko takim stronom, które się nie podporządkują. Do 10 stycznia przyszłego roku mają czas, żeby się ogarnąć.
Brzmi to pięknie, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, bo ta walka z reklamami na stronach internetowych to jest taka trochę walka z wiatrakami. No, tak mi się wydaje. No ale dobrze, no. Wierzymy w dobre intencje Google, ha, ha, ha.
Natomiast słuchaj, ministrowie spraw wewnętrznych Francji i Niemiec ostatnio wystąpili przed Komisją Europejską i...
Wiesz, już się boję.
Mają tam problem ostatnio w tych dwóch krajach, wiadomo czym. No i stwierdzili, że chcą zakazać, aby w tych dwóch krajach nie można było szyfrować tak do końca wszystkich danych. Bo powodem tego wystąpienia jest to, że Centralna Dyrekcja Wywiadu Wewnętrznego twierdzi w tych dwóch krajach, że strzelaniny w Paryżu i te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, to ci, którzy to przygotowali, korzystali z WhatsAppa i Telegrama. To są programy, które szyfrują komunikację pomiędzy użytkownikami i służby specjalne mają problemy z docieraniem tych informacji, do tych informacji, co się dzieje. No i chcą albo zakazać szyfrowania, albo nakazać firmom, które dane szyfrują, że jednak jeśli chodzi o służby porządkowe, to będą musieli wszystko im kłaść na stół. Co tam się dzieje, o czym sobie ludzie rozmawiają i że będą to komórki uprawnione do tego, żeby nawet taką szyfrowaną korespondencję między sobą móc czytać.
Ciężka sprawa, nie?
Permanentna inwigilacja nabiera nowego znaczenia.
No, z drugiej strony, wiesz, jeżeli jesteś normalnym obywatelem i nie kombinujesz takich różnych niefajnych historii, no to co? No, mogą mnie podsłuchiwać, nie ma nic do ukrycia, wiesz.
Wiesz... ale mogą inne rzeczy wyłapać.
A, no tak, no tak,
prawda?
No tak.
Także pozbawiamy się coraz większej ilości swoich praw na koszt niby bezpieczeństwa i zawsze to tak działa.
A z drugiej strony sami mnóstwo rzeczy sprzedajemy internetowi bez żadnych problemów, więc wiesz, to nigdy nie jest to do końca takie białe ani czarne, prawda? Zawsze to gdzieś w tych odcieniach szarości, stety albo niestety. Coś jakoś pozytywnie zakończymy, bo tak się zrobiło smutno przez moment?
Wiesz co, może nie pozytywnie, ale czytałem też taką informację, bo jak wiesz, że od jakiegoś czasu jest obowiązek rejestrowania kart SIM, numerów prepaidowych, czyli tych takich na kartę bez abonamentu.
Tak, już jest czarny rynek, wszyscy żenią to.
No właśnie, okazało się, że przepis nowy powstał, ale nie przewidziano tej sytuacji, że przecież można handlować z czymś takim. No i mimo, że przepisu nie ma, no to nasz minister MSWiA ostrzega, że jeżeli ktoś popełni przestępstwo i będzie użyta do tego przestępstwa właśnie karta, którą ktoś komuś odsprzedał, to będą ciągać do odpowiedzialności tą osobę, która kartę sprzedała. No, a ja podejrzewam, że zaraz jakaś aktualizacja będzie do ustawy, że będzie zakaz sprzedawania kart SIM zarejestrowanych. No bo co oni mogą takiej osobie zrobić? Sprzedałeś kartę SIM, no i co z tego, przecież mogłem.
Polak potrafi, wiadomo. No. Radek Lis, bardzo dziękuję za te informacje technologiczne w Giermaszu. Kącika Gramy po Polsku nie ma, przypomnę, Michał Król na urlopie, ale w zeszłym Giermaszu możecie to wszystko znaleźć na radioszczecin.pl/Giermasz. Gigantyczna liczba informacji, rozmowy z polskimi studiami, także nie czuję, że czegoś zabraknie w tym programie. Nie zabraknie za to recenzji. JRPG obiecałem na początku, I Am Setsuna to już teraz.
Giermasz. Recenzja.
Mieszane uczucia, bo mi się ta gra podoba i trochę nie podoba. Na przykład zastanawiam się, czy powinna kosztować tyle, ile kosztuje. Z drugiej strony jest całkiem ładna i dobrze się przy niej bawiłem. I zdaje się, że większość graczy tak miała, ale nie wszyscy, patrząc na opinie w internecie. Więc nie dość, że gatunek specyficzny, czyli japońskie RPG, w dodatku wycenione przez wydawcę na naprawdę solidną kwotę, no to może się zdarzyć, że ja będę polecał, a ty, drogi graczu, możesz znaleźć się wśród tej mniejszości, która zadowolona z zakupu I Am Setsuna nie będzie. Ciężki to orzech do zgryzienia przez recenzenta, to nie ulega wątpliwości. I Am Setsuna ma być ukłonem w stronę fanów gatunku i myślę, że akurat to robi naprawdę dobrze. W pierwszym odruchu zakołatała mi nawet z tyłu głowy myśl, że może to gra, która może zachęcić tych nieprzekonanych, że to taka przepustka do świata JRPG. Ale po ograniu, mimo wszystko fajnej w mojej ocenie całości, nie jestem już tego taki pewien. Bo ja jestem fanem JRPG, a ostatecznie nie mam jednak wewnętrznego przekonania, że ta produkcja, powiedzmy, burzy bariery. Na plus na pewno przemawia strona audiowizualna. Rysowana grafika, klimatyczna fortepianowa muzyka, jak to się mówi, robi swoją robotę. Czyli wprowadza w nostalgiczny nastrój tej kameralnej opowieści, co też jest plusem w mojej ocenie. Zamiast epickiego ratowania świata mamy, owszem, ratowanie świata, ale bez bombastycznych animacji czy dialogów. Am Setsuna pod tym względem niewątpliwie się wyróżnia na tle konkurencji. Młoda dziewczyna została wybrana do spełnienia zaszczytnej roli ludzkiej ofiary, która poświęci życie dla dobra innych, bo inaczej demony będą zsyłać potwory nękające niewinnych. Pokierujemy drużyną, w skład której oprócz tytułowej Setsuny wejdzie jej eskorta. Więcej nie zdradzę, po pierwsze dlatego, że sam wręcz nienawidzę minimalnych nawet spoilerów, a po drugie, że to kwestia fabuły budzi chyba najwięcej kontrowersji. Czyli większości podoba się mniej lub bardziej, ale odzywają się też ci narzekający na historię, która według krytyków jest zgoła li tylko wydmuszką z kiepsko napisanymi dialogami. A dialogi w Am Setsuna są wręcz kluczowe. Nie uświadczycie tu filmików przerywnikowych, a skoro postacie pokazane są jako figurki na izometrycznej planszy, to chociaż narysowane są ładnie, emocji na ich twarzach nie uświadczycie. Więc najważniejsze dla rozwoju historii i ewentualnie naszego zżycia się z bohaterami to, czy będziemy się przejmować ich losem, zależy właśnie od tego, co przeczytamy w komiksowym dymku. Kto
ktoś powie, a jakie jest twoje zdanie, drogi recenzencie? A ja powiem, że nie jest to gra, w którą totalnie wsiąknąłem, ale i jakoś zmuszać do zabawy się nie musiałem. Wiem, że to tak naprawdę żadna odpowiedź, ale niestety nie mogę z niewzruszoną pewnością zachęcić do kupowania. Z drugiej strony, określane jako smutne JRPG, AM Setsuna jest jakimś powiewem świeżości i fani gatunku powinni sobie tę produkcję wpisać na listę warto zagrać. Podsumowując, moim zdaniem największym problemem tej gry jest cena. Nie wiem, przyznam, jakie były koszty produkcji, nie wiem, czy wydawca przesadził z wyceną, czy jednak nie, no bo też przyjmuję do wiadomości, że gier nie robi się za przysłowiowe 5 zł, a konkurencja bynajmniej też nie schodzi z ceny, przykłady mógłbym tu mnożyć. Ostatecznie, fan JRPG absolutnie powinien AM Setsuna dać szansę. I gdyby tylko gra była tańsza, pewnie i polecałbym szerszemu gronu odbiorców. Większość graczy zna uczucie, gdy się wtopi kasę. Zdarza się, nawet jeżeli dana produkcja ma świetne recenzje, w końcu jednak jest to jakieś odczucie konkretnej osoby oceniającej. Ja to przynajmniej znam. Czasami powszechnie chwalona gra nie do końca przypadała mi do gustu. A AM Setsuna akurat mi się podobało i zostawiam was z bólem głowym. Kupić, nie kupić, poczekać na promocję? Oto jest pytanie. Powiem wam, że mam nawet takie trochę wyrzuty sumienia po tej recenzji AM Setsuna, no bo jakoś tak nie potrafiłem się konkretnie określić. No niby chwaliłem, mi się podobało, ale tak może za bardzo się zasugerowałem tym, co czytałem w sieci, bo jednak trochę tych negatywnych opinii się tam pojawiło. Bardzo dużo pochwał dla AM Setsuna, a trochę jednak zdań negatywnych i tak się zastanowiłem, że będę chwalił tak bezkrytycznie, popatrzyłem na cenę, no ale to mieliście przed chwilą w tej recenzji. Można oczywiście ją sobie także przeczytać i odsłuchać jeszcze raz na spokojnie na naszej stronie radioszczecin.pl/giermasz. No i zapowiedziałem na samym początku audycji 3 recenzje, czyli tak policzmy, było już Formuła 1, Radek Lis o niej opowiedział, Agata Hawryluczuk opowiedziała o No Man's Sky, ja przed chwilą powiedziałem o AM Setsuna, no że nie ma Michała Króla, no to ktoś by myślał, to co, już koniec audycji? A no właśnie nie, nie wiem dlaczego, ale mówiłem o 3 recenzjach, a przecież są 4. Tak, właśnie niniejszym wam ogłaszam, że jeszcze będzie jedna opowieść i recenzja gry, która może się spodobać. Gry, o której już mówiliśmy, była wersja beta, że tak powiem, była recenzja wersji beta i Rafał Molenda w naszym niedawnym podsumowaniu pierwszego półrocza 2016 wspominał, że po tym co zobaczył w tej becie, to on chętnie by pełną wersję ograł. No i ta pełna wersja to miała premierę dosłownie chyba dzień czy przed dwa przed premierą tego programu, także to dosłownie sekundy nas dzielą od startu w sklepach Master of Orion Conquer the Stars, strategia 4X, ale to za chwilkę wszystko wam Rafał Molenda dokładnie opowie. Już teraz mogę stwierdzić, że jeżeli jesteście fanami strategii, no to no, posłuchacie zresztą zaraz, dlaczego warto się tą grą zainteresować. Grą przygotowaną zresztą przez studio poważne, Wargaming.net, czyli tych ludzi, którzy odpowiadają za duże tytuły, a na pewno mają spore doświadczenie. Natomiast czy to się przekłada na jakość tej gry, o której będzie mówił Rafał? Na pewno przekłada się na to, że bardzo poważnie podchodzą do swoich fanów, czy też do ludzi, którzy byliby zainteresowani ich produkcjami. Dzięki uprzejmości właśnie wargaming.net mam przyjemność was poinformować, że mamy, uwaga, mamy kody. Mamy kody, możemy wam rozdać tę grę, jak najbardziej. Tylko tak, premiera tej audycji na stronie radioszczecin.pl/giermasz to jest 27 sobota, być może wtedy właśnie słuchacie, 28, czyli w niedzielę, w momencie kiedy mówię te słowa, to jutro. No coś tam się pojawi na naszym facebookowym profilu a propos tego będziemy rozdawać, znaczy się, no to zaglądajcie na Facebook Giermasz, polubcie, będą kody do Master of Orion, bo warto. Zresztą posłuchajcie recenzji Rafała Molendy. Giermasz, recenzja.
Wszystko już było. Każdy pomysł, zdjęcie, wypowiedziane zdanie, gra. Wszystko już ktoś kiedyś wymyślił. Teraz jedyne, co z tym można zrobić, to zebrać wszystko do kupy i ulepszyć. I z takiego założenia musieli wyjść twórcy World of Tanks czy World of Warships, którzy zdecydowali się na zakup licencji Master of Orion, przeboju sprzed lat od bankrutującej firmy Atari. Wargaming sporo zaryzykowała, biorąc się za renowację kultowej dla wielu gry. Czy to ryzyko się opłaciło?
Spaceships. Hundreds and thousands of spaceships. Or at least that's what they were. Now they're just space debris.
Master of Orion, Conquer the Stars jest klasyczną turową grą strategiczną rozgrywaną w przestrzeni kosmicznej. Całą złożoność rozgrywki można zdefiniować skrótem 4X. Explore, czyli eksploracja, Expand, czyli ekspansja, Exploit, eksploatacja i Exterminate, czyli eksterminacja. Co ciekawe, tej właśnie definicji po raz pierwszy w historii gier użyto w recenzji właśnie Master of Orion. To był 1993 rok. Debiutująca wówczas na rynku gra została przyjęta entuzjastycznie. Czy dziś powtórzy ten sukces? To nie jest oczywiste, ale też niewykluczone. Trzeba zacząć od tego, że jest pięknie. Rzadko zdarza się, by strategie były tak dopieszczone pod względem wizualnym. Tu zadbano o każdy szczegół, poczynając od planet rozrzuconych na izometrycznej planszy rozgrywki, poprzez animowane rozmowy dyplomatyczne z przedstawicielami innych cywilizacji, bitwy na przepięknych filmowych ujęciach lądujących na kolonizowanych planetach statków kosmicznych kończąc. Wrażenia wizualne uzupełnia przywołująca skojarzenia z serialem Star Trek muzyka, którą skomponował Dave Govett. Po zachwytach nad oprawą bierzemy się jednak za rozgrywkę. Na początku wybieramy sobie jedną z 10 dostępnych ras. Paleta możliwości jest naprawdę duża, bo każda z nich ma unikalne cechy. Są więc Alkari, humanoidalne orły, urodzeni piloci. Bulrafi, przypominający niedźwiedzie ekolodzy stworzeni do działań na lądzie. Krakoni, błyskawicznie mnożące się gigantyczne mrówki. Czy silikoidzi, żyjący krzem, który nie potrzebuje żywności, dzięki czemu może skupić się jedynie na badaniach, nauce i produkcji, czym szybko zyskuje przewagę nad cywilizacjami, które jeść muszą, by żyć i się rozwijać. Są też ludzie, i to w dwóch różnych wariantach. Ludzkość w grze reprezentują urodzeni handlowcy i dyplomaci oraz terranie, dążący do szybkiej ekspansji i podbojów. Co ciekawe, możemy też stworzyć własny wariant swojej rasy, przydzielając punkty do wybranych cech. Możliwości jest nieskończenie wiele. Gdy już zdecydujemy, kim jesteśmy, zaczynamy rozgrywkę. Na początku nasza cywilizacja ma jedną planetę. No i czystym globie produkujemy żywność, by zwiększyć populację. Tu wyjątkiem jest oczywiście rasa silikoidów. Im większa populacja, tym więcej rąk do pracy przy produkcji czy badaniach. Gdy opanujemy odpowiednie technologie i dzięki temu będziemy zdolni do produkcji pierwszych statków kosmicznych, zaczyna się zwiedzanie wszechświata. Mapa galaktyki podzielona jest na różnego typu układy słoneczne. Słońca mogą być młode, dojrzałe albo stare. To jest istotny element, bo planety są różne w zależności od typu gwiazd, wokół których krążą. W młodych układach słonecznych znajdziemy planety o nieprzyjaznym środowisku, a wokół starych gwiazd krążyć będą wypalone i toksyczne globy. Planety można zasiedlać, zdobywając w ten sposób nowe terytoria, ale można też eksploatować, zyskując nowe źródła surowców. Najważniejszą jednak rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa swojemu kosmicznemu imperium. I tu w grę wchodzą trzy aspekty rozgrywki. Dyplomacja, rzecz oczywista, szpiegostwo i oczywiście wojsko. W każdym z tych wariantów jest wiele możliwości. Najbardziej spektakularne są bitwy, które możemy prowadzić samodzielnie na mapie taktycznej lub zdać się na sztuczną inteligencję, czego nie radzę, i obserwować batalie w trybie filmowym. Udanym urozmaiceniem rozgrywki są kolejne wydania serwisów informacyjnych. Prowadzą je roboty, które w często dowcipny sposób zdają relacje z bieżących wydarzeń w galaktyce.
You are tuned to GNN, bringing it to you live.
Galactic News Network, the galaxy's most reputable news source.
Jest wreszcie i tytułowy Orion. Albo też, jak kto woli, Orion.
Now the time has come for the Cylon Quanta to go beyond in their search for answers.
Ziemia obiecana wszystkich gwiezdnych pielgrzymów. To wielki glob z przyjazną atmosferą i bogatymi zasobami mineralnymi. Na Oriona dotrzeć niełatwo. Strzeże go legendarny kosmiczny potwór. Tak, tak, to nie jest pomyłka. Jedno jest pewne, kto go pokona, co wcale nie jest łatwą sprawą, zostanie władcą Oriona. Tak w dużym uproszczeniu przedstawia się rozgrywka w Master of Orion – Conquer the Stars. Po kilkudziesięciu godzinach gry i kilku przegranych kampaniach mogę powiedzieć, że Ta gra na stałe zalęgła się w mojej bibliotece. Twórcom tytułu udały się dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, nie zepsuć dobrego pierwowzoru i stworzyć wersję bardzo przyjazną dla początkujących graczy, a po drugie, utrzymując przy tym odpowiedni poziom trudności i sporą dawkę humoru. Jest kilka błędów, które komplikują rozgrywkę. Dopracowania wymaga z pewnością system walk taktycznych, a sztuczna inteligencja powinna jeszcze pójść do szkoły. To jednak są drobiazgi, które, na co liczę, niebawem będą zlikwidowane przez kolejne patche. I to jeszcze przed moim powrotem na Ziemię. Master of Orion, Conquer the Stars. Ode mnie dostaje 8 na 10 punktów.
No, nie będzie już więcej niespodzianek, żadnych ukrytych recenzji. Miały być 3, były 4. Master of Orion, Conquer the Stars. Przypominam, że tak, premiera audycji była do soboty, a w niedzielę zwróćcie uwagę na naszego giermaszowego Facebooka. Będą kody, będziemy mieli dla Was Master of Orion, Conquer the Stars dzięki uprzejmości firmy wargaming.net i Konrada Rawińskiego, którego zresztą słyszeliście w naszym zeszłotygodniowej relacji z targów Gamescom. Naprawdę, myślę, fajnie to wyszło. W sensie, że udało się sporo gier zobaczyć. Są także zdjęcia, jest także film, oczywiście nasza relacja, którą możecie posłuchać, gorąco polecam. To wszystko na naszej stronie w dziale audycje. Potężne archiwum audycji, archiwum recenzji. Jakbyście nie mieli w co grać, no to 4 propozycje dzisiaj dorzuciliśmy, a w tym naszym archiwum jest naprawdę mnóstwo gier, które się na pewno nie zestarzały i myślę, że grania nie zabraknie. Zresztą ja sam mam tak wielką kupkę wstydu, że szkoda o tym nawet gadać, ale nie poddaję się. Powoli. No bo jak się lubi grać, to się lubi grać, prawda? Michał Król na urlopie, Andrzej Kutys, ja dzisiaj sam w Giermaszu, trochę z Radkiem Lisem wspólnie Was przywitaliśmy. Pożegnam Was sam. Będą kolejne recenzje za tydzień w programie. Mogę już teraz zdradzić, czy zdaje się o Bound powiemy, o tej grze, której wiele ciepłych słów już poświęciliśmy. Produkcja studia Plastic, która wyszła niedawno, o baletnicy. Baletnicy, która skacze przez platformy, no ale to szczegóły wkrótce. Będziemy mówili także o Batmanie. Miało to być już teraz, mogę to teraz zdradzić już na sam koniec audycji, ale z powodów technicznych, pecetowych, o czym być może powiem w recenzji, a być może już nie. No po prostu trochę mi się to opóźniło, ale mam, udało się i pierwszy odcinek, na pewno opowiem Wam o swoich wrażeniach w przyszłym tygodniu. Jakie jeszcze recenzje będziemy mieli? A chyba zdaje się nowy Deus Ex wyszedł i wiele osób bardzo na niego czekało. I czy warto czekać, o tym też będziemy opowiadać. Jednym słowem, zapraszam za tydzień do Giermaszu. Teraz mówię, do usłyszenia.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.